Każdego dnia też widzisz to ten ogień Ducha Świętego, czy każdej nocy na przykład, można tak to przenieść również obrazowo, widzisz, jak Duch Święty cię rozpala na przykład do modlitwy, do wstawiennictwa. Widzisz to w sobie. Więc jeżeli Bóg tak samo potwierdza te rzeczy również dzisiaj w twoim życiu, to znaczy, że może cię również prowadzić do ziemi obiecanej i możesz mieć taką samą postawę wiary, jak miał Jozue i Kaleb. Oni niestety nie weszli. Ze względu na swój charakter nie weszli, Bóg ich nie wprowadził. To znaczy, że ty z postawą starego tego charakteru, takiego światowego, nie wejdziesz do Królestwa Bożego, nie wejdziesz do ziemi obiecanej swojego życia, jeżeli będziesz się Bogu opierał, jeżeli będziesz hardy w swoim sercu. Ale mogę powiedzieć hardy, czyli obraz takiej osoby, która jest taka twarda i taka nieustępliwa, nie? Ale czy zdajesz sobie sprawę, że bycie bojaźliwym, to też jest hardość? To też jest nieposłuszeństwo? Bycie po prostu takim nieposłusznym Bożej zachęcie, to też jest nieposłuszeństwo? Nawet powiem więcej. Trwanie w zranieniu to jest nieposłuszeństwo. Ktoś cię zranił, czujesz się słaby, och jejku, oni mnie zranili. To jest nieposłuszeństwo. Jesteś hardy, masz twarde serce, nie chcesz się poddać Bogu. Dlatego nie musi, hardość naszego serca nie musi się wyrażać przez to, że jesteśmy tacy zatwardziali, tacy, wiecie, nie damy sobie nic powiedzieć. Możesz być płaczącym, użalającym się nad sobą i nadal jesteś nieposłuszny Bogu w tym właśnie, że nie pozwalasz, aby Bóg zmienił ciebie i aby uzdrowił twoje serce, wyprowadził cię ze zranienia lub z jakiegoś użalania się lub z jakiegoś rodzaju depresji czy czegoś takiego. I w tym jest również twoje nieposłuszeństwo Bogu. Bo Bóg nas stworzył i przeznaczył, abyśmy żyli na Jego obraz i podobieństwo, tak? Bo tak jesteśmy zrodzeni. Nie jesteśmy, przepraszam, ale nie jesteśmy potomkami małpy. Okej? No, dziękuję pani nauczycielko, że jesteś ze mną. No. Bo nauczyciele są szczególnie po prostu pod tym względem. Chyba muszą inaczej czasami przekazywać wiedzę. Na szczęście, Aniu, nie masz tego w programie. Na szczęście nie, bo miałabyś niezły problem. Ja nie wiem, co mam dzieciom tłumaczyć, jak mają się uczyć, no ale muszą poznać teorię Darwina. No niestety muszą, nie? Błędem Kościoła przez wieki, przez czasy średniowiecza tego tradycyjnego Kościoła było, że trzymał ludzi w pewnym rodzaju ciemności, niedouczenia. W pewnym rodzaju takiego ciemnogrodu, tak? Ostatnio gdzieś tam widziałem ogrywek o Koperniku i pomyślałem sobie, ciekawe, on był prześladowany przez Kościół. On był po prostu, on był kimś, kto głosił herezję, tak? On te swoje odkrycia dopiero pod koniec życia po prostu oficjalnie mógł ogłosić, tak? A jednak były prawdą, więc Kościół robił błędy, które dzisiaj źle owocują, dlatego że Kościół jest nazwany jako coś ciemnego, że tam jest niedouczenie. I dzisiaj diabeł to wykorzystuje na swoją stronę i to jest bardzo duży problem. Dlatego myślę, że za dużo było wtedy jakiejś takiej polityki i takiej jakiejś, nie wiem, kontroli nad ludźmi. No niestety władzy, tak? Kościół ówczesny w średniowiecza, czy nawet jeszcze w czasy wcześniejsze, bał się stracić władzę, więc dlatego trzymał się pewnych zasad i niektórych niesłusznie. Natomiast dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że Kościół średniowieczny uważał, że Ziemia jest centrum wszechświata, a wszystko się kręci wokół Ziemi, tak? Natomiast między innymi Kopernik, bo i tam inni też inne nazwiska coś tam już na ten temat mówiły, bo Kopernik studiował Grekę i Łacinę, I były tam też również pewne wskazówki, że jednak jest inaczej, jeżeli chodzi o stworzenie wszechświata. Czyli fizycznie, świat fizyczny jest stworzony tak, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, tak? Jest planetą zawieszoną we wszechświecie, krążącą wokół Słońca. To jest niesamowity obraz. A dlaczego o tym mówię? Bo to jest ciekawe. Dlatego, że w sposób duchowy, dla Bożego serca, Ziemia jest centrum wszechświata. Tak. A nie znam dwóch teorii. W każdym razie Boże serce jest zwrócone na Ziemię. I dla Boga to jest centrum wszechświata. W w tym mniemaniu jest tak, dlatego że Bóg to tak zaplanował. Czasami nam się wydaje, że Ziemia taka malutka, tacy malutcy ludzie, Bóg taki, Bóg wszechmogący, nie? I co my znaczymy? To fakt, no, w porównaniu tych wymiarów fizycznych, bo my jesteśmy w tym świecie fizycznym, się poruszamy, tak? W tym świecie fizycznym, jeżeli byśmy mierzyli i porównywali te różne rozmiary, to po prostu to pyłek marny, tak? Kim my jesteśmy w ogóle w całym wszechświecie? Ale Bóg nie patrzy w sposób fizyczny, dlatego że Bóg patrzy w sposób duchowy. On patrzy według świata duchowego. I dla Niego my nie jesteśmy kimś marnym, marnym pyłkiem. Ty dla Niego jesteś centrum wszechświata. Ty jedyny jesteś dla Niego centrum wszechświata. Ty się dla Niego liczysz, jesteś szczególny. Nie jesteś nieważnym jakimś pyłkiem na ziemi, na planecie, która się nazywa Ziemią. Jesteś jedyny w swoim rodzaju, On dla Ciebie przyszedł i umarł, i On żyje dla Ciebie. To wszystko zostało stworzone dla Jezusa i przez Jezusa dla Niego, jak również On to zrobił wszystko z myślą o nas. I można powiedzieć, że to my jesteśmy centrum wszechświata. To, co dzisiaj Marian mówił, bardzo dziękuję, to było niesamowite. Kościół jest centrum wszechświata dla Jezusa. To jest Jego serce, to jest coś, co się wokół czego są dzieje po prostu wydarzenia wszechświata. Ze względu na nas Ziemia będzie zwinięta, tak? Jest takie słowo mówi, że to wszystko przeminie, zostanie zwinięte jak szata, tak? Dobrze pamiętam te słowa? Po prostu zostanie to zwinięte. Ze względu na nas będzie stworzona nowa Ziemia i nowe niebo. Ze względu na Ciebie i na mnie. Więc nie jesteś jakimś przypadkowym potomkiem małpy. Rozumiecie, o co chodzi? To dlatego ta teoria po prostu zupełnie jakoś mija się z celem, bo powiem wam, że to jest straszne, bo się zastanowiłem ostatnio, no wprowadzili teorię Darwina, no dobra, nie była taka bardzo szkodliwa, ale dzisiaj, patrząc na to, co próbują jeszcze wprowadzić z tą nieszczęsną filozofią gender i z jakimś po prostu pomieszaniem po prostu, to jest coś, co wychodzi ponad wszelką w ogóle jakieś pojęcie przyrody, w ogóle to jest tragedia, rozumiecie? Diabeł w ogóle z piekła coś wymyślił, to jest upodlenie człowieka gorzej niż zwierzę. Ale my nie jesteśmy zwierzętami. My nie jesteśmy zwierzętami, chociaż pewne są podobieństwa, tak, w genach i tak dalej, bo Bóg stworzył te rzeczy na pewien sposób podobnie, do podobnych zasad, więc mamy podobny kod genetyczny i tak dalej. Ale wcale nie znaczy, że pochodzimy po prostu od małpy. Jesteśmy czymś znacznie więcej. Ewangelia Jana, 15 rozdział, mówi o krzewie winnym. I pod koniec tego słowa o krzewie winnym Jezus mówi, 15 rozdział, 16 werset, mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To jest szczególne. To nie jest byle co. Kochani, jesteś przeznaczony, zostałeś wybrany. Ty zostałeś wybrany. Nie sam się wybrałeś, ale Jezus ciebie wybrał i przeznaczył ciebie, abyś szedł i wydawał owoc. Abyś szedł i wydawał owoc, i aby owoc Twój był trwały. I by to, o cokolwiek byś prosił w imieniu Jezusa, aby Ojciec Ci dał. To, co dzisiaj Anetka mówiła, nie ma, Anetka jest z dziećmi. Mówiła o tym, że Bóg nas widzi jako tą budowlę, jako to Jeruzalem, na murach, którego stoimy. Jako takie zespoły jesteśmy wysyłani i ciągniemy te wozy z trofeami, z tymi kajdanami. To jest to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To będą trofea. Bóg cię przeznaczył do tego. On zaplanował twoje życie, abyś w tym żył. Czyli nie jesteś jakimś przypadkiem stworzenia. Jakimś potomkiem po prostu niechcący się zrobiło, że z małpy stał się człowiek i co my teraz poczniemy. Nie, Bóg cię zaplanował przed założeniem świata, widział twoje serce. Jesteś centrum wszechświata dla Niego. Wszystko Bóg stworzył ze względu na ciebie, ze względu na twoje serce. I tak myślimy, ja czasami się zastanawiam, co to znaczy, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy do Niego podobni. Jesteś podobny do Boga. Nosisz Jego duchowe DNA. Jesteś do Niego podobny. Jesteś podobny do Boga. Bóg jest Twoim Ojcem. Nie jesteś zwierzęciem jakimś, po prostu kimś takim mało ważnym. Jesteś potomkiem Boga, jesteś do Niego podobny, nosisz Jego cechy. To jest coś niesamowitego, coś znacznego. I Bóg to zaplanował przed założeniem świata, abyśmy chodzili razem z Nim, abyśmy spędzili wieczność z Nim, abyś żył z Nim w niebie. On to zaplanował dla ciebie. Niestety wróg, diabeł, chce to zniszczyć. Chce zniszczyć ciebie na złość Bogu, z nienawiści. Chce ciebie zniszczyć, abyś spędził wieczność nie z Bogiem, ale w jeziorze ognistym. Abyś spędził wieczność w oddaleniu. Chce cię oszukać. Chce zrobić to, a my tak nie będzie. Chce to zrobić, ale chce to zrobić na złość Bogu, żeby zabrać Bogu to, co On kocha. Bo On kocha ciebie, On kocha z tobą przebywać. Bóg dał możliwość poznania Go, dał możliwość upamiętania się. Zaraz do tego przejdę, co chciałem jeszcze mocniejszego w tym wszystkim powiedzieć. Jesteśmy Bożym stworzeniem, jesteśmy cenni, jesteśmy szczególni, jesteśmy centrum wszechświata. Dla Niego liczysz się Ty. I On zaplanował to, abyśmy byli razem z Nim w niebie jako przyjaciele Jego. Dlatego również w Ewangelii Jana jest napisane, że jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami. Sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Jezus przekazał im swoje tajemnice, tajemnice swojego serca, nie tylko swojego, ale Ojca. Jezus poprzez Ewangelię, poprzez to, że chodził, rozmawiał z uczniami, poprzez to, co czynił, przekazał tajemnice Ojca, dał poznać Ojca. To, co Kuba mówił, że to są pewne tajemnice w Biblii, to już nie jest dla nas tajemnica, bo Bóg daje to, poznać nam tą tajemnicę, kim jest Ojciec, jaki On jest, tak? Izrael, to co ciekawe, ostatnio słyszałem, że dzieci w Izraelu były uczone na początku Tory, tak? Czyli ksiąg mojżeszowych. A potem, nie pamiętam, czy to było w wieku 10 lat, być może, chyba od 7 lat były uczone ksiąg, a potem gdzieś w wieku około 10 lat dalsza edukacja kilkuletnia polegała w ten sposób, że dzieci zadawały pytania nauczycielowi. I dlatego Jezus, będąc w świątyni, On zadawał pytania i oni się dziwili nad inteligencją, nad głębią tych pytań. Bo te dzieci były nauczone, że one w szkole zadawały pytania. To jest niesamowite, jak ja się zastanowiłem nad tym. Nie miały jakiejś tam tylko zwykłej teorii wkładanej do głowy, tylko były uczone myśleć. Zadaj pytanie, zastanów się, przemyśl, zadaj jeszcze jedno pytanie. Nie rozumiesz, to zacznij zadawać pytania. Także jeżeli masz ochotę zadać pytania, to nie bój się. Mówię to też do młodzieży, zadawajcie pytania swoim nauczycielom. To jest może czasami niezbyt modne, ale zadawajcie pytania. Nawet trudne. Niech mają problem wyjaśnić wam pewne rzeczy. To jest dobre. Bóg nie chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy mają jakby to na siłę po prostu włożoną pewną wiedzę do głowy. Bóg chce, abyśmy myśleli głęboko, abyśmy rozumieli. I Jezus powiedział tutaj, że to, co nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. On miał to zaufanie do uczniów, przekazał im to, kim jest Ojciec, jaki On jest, jakie ma serce, co, w jaki sposób kocha, co czyni. Ale ta przyjaźń z Jezusem to jest coś więcej jeszcze. Czasami myślimy, że Duch Święty to nas tak złapie, zniewoli i coś uczyni. On nie może tak zrobić. Bo to nie jest Jego natura. On Cię poprosi i powie, czy chcesz ze mną coś zrobić. I na tyle, na ile Twoje serce jest zmienione, na tyle jesteś na Niego otwarty. Możemy być mocno przemienieni i głęboko Duch Święty może przez nas działać, a możemy być powierzchownie przemienieni i tylko powierzchownie Duch Święty będzie przez nas działał. I to jest twoja decyzja, co zrobisz dalej. Bóg nie może cię zmusić do pewnych rzeczy. On cię prosi. To jest właśnie przyjaźń. To jest przyjaźń. Bóg się z tobą przyjaźni. Rozumiecie? Bóg się z tobą przyjaźni. On przychodzi, proszę cię, czy mógłbyś być częścią tego kościoła? Proszę cię, czy chcesz być w tym partnerstwie, w tej przyjaźni ze mną, żeby zbudować mój kościół w tym mieście? On się ciebie pyta, on cię zachęca, on cię zaprasza. On mówi, czy chciałbyś ze mną to zrobić? On mówi, czy jesteś gotów stracić swoje ja? Czy jesteś gotów zostawić swój wolny czas, czasem może jakieś hobby, które bardzo lubisz, które nie jest z gruntu złe, ale dać więcej czasu dla mnie? Czy jesteś gotów, żeby to jeszcze zrobić? Czy chcesz to ze mną zrobić? Bóg cię będzie prowadził w partnerstwie, w przyjaźni. Czasami to będzie tak, że faktycznie będziesz miał wrażenie, że to Duch Święty więcej rzeczy czyni niż ty sam. To jest prawda. Tak jak czytamy o Saulu, który był pośród proroków, że, czyli Saul jest z prorokami. On tańczył w tym zachwyceniu Ducha Świętego, w takim porwaniu Ducha Świętego. On był taki, takim, wiecie, jakby przejęty, po prostu porwany przez moc Bożą. I tak czasami się będzie działo. To jest dobre, aby Bóg tak niesamowicie miał wpływ na ciebie, że aż po prostu cię porwie, aż po prostu pociągnie cię w jakimś zachwyceniu. Czy to będzie w radości, czy to będzie nawet w jakimś upamiętaniu, smutku, we łzach. To czasami może być niesamowite. Moc Boża może się objawiać w nas w sposób niesamowity, nadnaturalny, ale zawsze to jest za zgodą twoją. Zawsze to jest wtedy, kiedy mówisz, Duchu Święty, zapraszam cię do mojego serca. Bóg jest dżentelmenem. Nigdy nie zrobi tak, że ty nie chcesz. Natomiast diabeł nie jest dżentelmenem i on wchodzi po prostu do naszego życia bez pytania i nawet jak go wyrzucamy, to po prostu to on nie chce odejść. Ale Bóg daje swoją moc, abyśmy chodzili w wolności. A więc Bóg przeznaczył nas i wybrał i przeznaczył nas, abyśmy szli i owoc wydawali, aby owoc nasz był trwały, aby twój owoc był trwały, abyś owoc wydawał, aby twoje uczynki dobroci były owocem Ducha Świętego w tobie. Bóg cię do tego przeznaczył. Bóg cię do tego przeznaczył. I aby twoja modlitwa była modlitwą wiary i modlitwą mocy. Do tego jesteś przeznaczony, takie jest twoje imię. Bóg oczekuje tego, Bóg cię prosi, Bóg cię zachęca. Podejmij tą przygodę ze mną. Tak jak w Pieśni nad Pieśniami jest napisane, chwyć Boga za rękę i pobiegnij razem z Nim. Tak jest napisane, dobrze to mówię, chwyćmy się za ręce, tak? Pobiegnijmy razem, w każdym razie jest takie słowo. Tam jest coś takiego, że chwyćmy się za ręce, pobiegnijmy razem. To jest w tym partnerstwie z Duchem Świętym. Chwyć Boga za rękę i pobiegnij razem z Nim w życiu. Nie stój z boku, nie stój w jakimś takim, w jakimś zranieniu, w jakichś starych rzeczach, w jakichś światowych rzeczach, w jakichś religijnych rzeczach. Po prostu zostaw te diabelskie rzeczy, demoniczne rzeczy, te ludzkie, różne humanistyczne, teologiczne przekonania, które cię zatrzymują, czy jakiś lęk, czy jakiś strach, czy jakąś słabość w twoim życiu. Pobiegnij razem z Bogiem. Pobiegnij razem z Nim, On ma dać ci przygodę. Wiesz, że kiedyś będziesz biegł, w końcu wbiegniesz do Jego Królestwa, do Jego ziemi obiecanej w niebie. Nawet się nie spojrzysz, kiedy to będzie. Gdzie nie będzie już zmagania, gdzie nie będzie żalu, gdzie nie będzie smutku. Dlatego Bóg pragnie tej przygody z nami. To jest niesamowita rzecz. I teraz sobie pomyślisz, ojej, jak ja mam biec, jak ja mam tyle ciężarów, tyle problemów. I tu są problemy, i tam są problemy. I tu po prostu, i to mnie obciąża, i to mnie zniechęca. Ale Jozue i Kaleb nie miał takich problemów. Oni powiedzieli, tam są wielkie są ludy, tak? Olbrzymy są w tym wojsku. Są wielkie, grube mury. Nie damy rady, tak? Ale Jozue i Kaleb mówił, wejdziemy tam i zjemy ich jak chleb. Bo Bóg jest z nami. Bo Bóg jest z tobą, Bóg Wszechmogący jest z tobą. On cię namaścił, On cię przeznaczył, abyś szedł, abyś twoja modlitwa była wysłuchiwana i abyś przynosił owoc trwały. Nie abyś się zatrzymywał, bo masz problemy, ale żebyś przynosił owoc. Ja wiem, że czasami jest trudno i są różne sytuacje, różne okoliczności, ale Bóg cię przeznaczył, abyś dzięki mocy i sile Jego w tobie, dzięki mocy i sile Ducha Świętego w tobie te rzeczy się staną. Nie dzięki twojej sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego te rzeczy się staną. Mogę się z Tobą założyć dzisiaj, że jeżeli podejmiesz to wyzwanie, to będziesz miał zwycięstwo w Twoim życiu. Mogę Ci dać, jak to się mówi, poręczenie, czy nie wiem, tak się mówi, tak? Gwarancję, no. Mówi się tak, że rękę dam sobie uciąć za to, tak? Tak, amen. Bóg po prostu mówi prawdę. Jeżeli podejmiesz to wyzwanie, to zobaczysz owoce. I to rychło, szybko, szybko. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale jest od 44 do 50 wersetu. Jest takie słowo, posłuchajcie. A Jezus zawołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć, co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym, przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Wszystko, co Jezus czynił, wszystko, co Jezus zgłosił, pochodziło od Ojca. On nie czynił nic sam z siebie. W Jezusie mamy obraz Ojca. Wiecie, że kiedy Jezus płakał przed grobem Łazarza, to Ojciec w nim płakał? Wiecie, gdy Jezus był rozradowany, bo mówił, że Duch mu się raduje, to Ojciec się w nim radował? Wiecie, kiedy przyszedł do Niego trędowaty czy głuchy, tam chyba był głuchy, i powiedział, Panie, czy jeśli chcesz mnie uzdrowić, a Jezus powiedział, tak chcę, to Ojciec powiedział, tak chcę? Te wszystkie rzeczy Ojciec czynił przez Jezusa. To była wola Ojca. To była wola Ojca. Jaka jest wola Ojca? Jaka jest wola Ojca objawiona w Jezusie? Jaka jest wola Ojca? Dla mnie znamiennym takim słowem, które bardzo krótko określa wolę Ojca objawioną w Jezusie, to jest Izajasz 61, 3 wersety. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. To jest wola Ojca, zwiastowanie ubogim dobrej nowiny. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. To jest wola Ojca, opatrzyć serca tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. To jest wola Ojca. Ogłosić jeńcom wyzwolenie. A ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. To jest wola Ojca. Ogłosić rok łaski Pana, dzień pomsty naszego Boga. Aby pocieszyć wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast pokoju. Popioł, przepraszam. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. To jest wola Ojca. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą zwać ich dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Pieśń pochwalną, olejek radości. Wolą Ojca jest, abyś miał olejek radości, abyś miał pieśń pochwalną w swoim życiu zamiast szaty żałobnej. I tu jest ciekawostka jedną, którą tak przytoczę. Otóż jest o Jezusie napisane, że Bóg namaścił go olejkiem radości jak nikogo innego. A wiecie dlaczego? Co jest poprzedza to zdanie, że Bóg go namaścił? Ponieważ znienawidził nieprawość, a umiłował sprawiedliwość. Przeto Bóg go namaścił olejkiem radości jak nikogo innego i nikogo z jego towarzyszy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że tu jest Boża zasada pokazana, zasada Królestwa? Że jeżeli miłujesz nieprawość, jeżeli jest jakaś cząstka nieprawości w twoim życiu, to cię będzie okradać z radości. Nie będziesz miał radości i pokoju w swoim życiu. Chcesz mieć radość? To musisz według tego wzoru umiłować sprawiedliwość, a znienawidzić nieprawość. I gwarantuję ci kolejną gwarancję dzisiaj ci daję. Jeśli znienawidzisz nieprawość, umiłujesz sprawiedliwość, będziesz miał radość i pokój w swoim życiu. I w swoim sercu. Choć wśród, tak, ale będziesz miał w środku, nie? Być może cię nawet zabiją, ale będziesz miał w środku radość. Królestwo Boże jest w tobie. Więc taka jest wola Ojca objawiona przez Jezusa. Słowo Ewangelii, które Jezus głosił, które było, on był tym słowem, tak? To mogłeś patrzeć na Ewangelię, patrzeć na dobrą nowinę, patrzeć na to, co czytałem w Izajasza, tak? Na to uzdrowienie, na to wyzwolenie. On był tym słowem, żywym słowem, obu tym świadectwem, jaki jest Ojciec i z czym go Ojciec posłał. I wiecie, co dalej akurat tutaj Ewangelia Jana przedstawia? Następnym rozdziałem jest umycie nóg uczniom. I jest taka historia, znacie tę historię na pewno, myślę, że znacie na pewno rzeczy na pamięć. 13 rozdział, zaczyna się od pierwszy werset, tak. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata, to jest Jana 13, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Czyją miłością On miłował? Ojca. To Ojciec przez Niego umiłował uczniów aż do końca. To Ty jesteś umiłowany przez Ojca aż do końca. Dlatego jesteś tą cząstką, małą cząstką w świecie fizycznym, ale dla Boga jesteś szczególny. Dla Niego nie ma znaczenia te wielkie planety, dla Niego Ty masz znaczenie, bo On Ciebie, Ojciec Cię umiłował aż do końca. A dlaczego tak mówię odważnie? Posłuchajcie dalej. Zaczyna myć uczniom nogi, tak? I Piotr mówi, podszedł do Szymona Piotra, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus, rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Wiecie, dlaczego między innymi Piotr nie chciał? A gdybyś zrozumiał to, że Jezus czyniąc to, co czynił, tak jak wcześniej przeczytałem, nie czynił tego z samego siebie, tylko czynił wszystko, co mu Ojciec rozkazał. W 14 Jana jest napisane, że kto mnie widzi, widzi Ojca. Tak? Jezus mówi, widzisz mnie, Filipie, widzisz Ojca, nie czyni nic od siebie, czyni to, co Ojciec mi kazał. I Ojciec, Bóg Wszechmogący, w Jezusie umywa uczniom nogi. To nie jest drobnostka. W jakiej religii, powiedzcie mi jeszcze jedną religię światową, jakąkolwiek, gdzie bóstwo, które się wielbi, uniża się do swojego stworzenia, że mu umywa nogi? Ja nie znam osobiście. Jest niesamowity obraz. Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył wszechświat, w Jezusie pochyla się nad Piotrem, pochyla się nad tobą, aby umyć cię nogi. To jest część poznania Boga, jaki On jest. To jest część Jego charakteru. On jest nie tylko Bogiem Wszechmogącym, jest nie tylko Bogiem na tronie, jest nie tylko tym, kto jest wielbiony dniem i nocą. Jest nie tylko sędzią sprawiedliwym. Jest nie tylko miłością. Jest również pokorą. To jest cecha Jego charakteru. W Jego charakterze jest pokora. A dlaczego? Posłuchajcie dalej. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wyczyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, że kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Pyta się ich Jezus, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jeśli to wiecie, błogosławieni będziecie. Co macie wiedzieć, abyście byli błogosławieni? Dwa wersety wcześniej. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Może trzy wersety, jeszcze trzeci, przepraszam, może tak to w kontekście przeczytam. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał, tak? To jest prawda, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nad tego, który go posłał. Ale jeśli pan nasz, Jezus Chrystus, który czynił to wszystko od Ojca, według tego, jak mu Ojciec pokazał, czyni te rzeczy wobec nas, to Jezus mówi, jeśli to wiecie, jeśli to zrozumiecie, co wam uczyniłem, bo on pyta się, czy wiecie, co wam uczyniłem, jeśli to zrozumiecie, co wam uczyniłem, błogosławieni będziecie. Błogosławieni będziecie. To znaczy, że Bóg Wszechmogący, który jest święty, 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 sprawiedliwy, sprawiedliwy, sprawiedliwy. On przychodzi w Chrystusie, aby się uniżyć, aby zostać zabitym, aby zostać poniżonym dla ciebie, dlatego, że to jest część charakteru Jego. Dlaczego? Dlatego, że On ci tak bardzo kocha, że jest w stanie ci umyć nogi, że jest w stanie pójść na krzyż za ciebie i mówi, jeśli to zrozumiesz, co ja uczyniłem wam, będziesz błogosławiony. To znaczy, że to będzie miało wpływ na twoje życie i to będzie kształtować również twój charakter. To uczyni cię szczęśliwym, sprawiedliwym i radosnym, jeżeli będziesz rozumiał, że Bóg nie wywyższał się. Czy ktoś, kto jest pyszny, jest szczęśliwy? Nie wierzę w to, że jest szczęśliwy. Jest tak dumny, że aż mu się tutaj kąciki ust w dół odwijają. To nie jest szczęśliwy. Bo kąciki, jak ktoś jest szczęśliwy, to kąciki ust idą do góry, tak? Więc pokora czyni nas szczęśliwymi. Kiedyś już to mówiłem, początkiem miłości jest pokora. Nie da się kochać kogoś bez pokory. Więc jeżeli ktoś ma miłość zaborczą, bez pokory, to nie jest miłość. Myślę, że można byłoby o tym jeszcze dużo mówić, ale chciałem skrócić, bo jeszcze Piotr ma słowo, którym chciałby się podzielić. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy dobrą nowinę, którą On głosi. On głosi nam dobrą nowinę. Mówi, że Bóg przyszedł, aby nas zbawić, aby nas uzdrowić, aby nas pocieszyć. I to słowo, które czytałem na początku, że On przychodzi jako światłość na świat, głosi, przyszedłem, a jeśli by, przeczytam to, 47, 48, w 12 rozdziale Jana. A jeśli by kto nie słuchał słów moich, a nie przestrzegał, kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Dlaczego? To słowo, które Jezus przychodzi głosić, jest częściowo również o sądzie. Jest częściowo o sądzie. Ale przede wszystkim jest o ratunku, który Bóg wyciąga do ciebie. To i ręce, które Bóg wyciąga do ciebie. O zbawieniu. Jeśli to odrzucimy, jeśli świat, czyli człowiek odrzuca to zbawienie, które Bóg daje, to cóż go może jeszcze temu człowiekowi pomóc? Jeżeli odrzucasz dobroć Bożą, to co cię może przyprowadzić do upamiętania? No ewentualnie świadomość sądu. Przestraszyć cię może. Dlatego Jezus po prostu to powiedział, że jeżeli my odrzucamy tą miłość Bożą, która jest pokazana w Jezusie, to jest miłość Ojca, to odrzucamy samego Ojca. I to nas po prostu będzie sądzić. Okej, ja może zakończę, bo czas nam ucieka. I przekażę głos Piotrkowi.
Ja też postaram się skrócić to wszystko. I wiecie, to jest wspaniałe, bo to jest kolejny raz, kiedy powiem wam, to będzie tak naprawdę jest jedno kazanie. Przez dwie osoby, które w ogóle nie rozmawiały z sobą, się nie umawiały. Ale to jest ten sam temat całkowicie. Całkowicie. I wiecie, to co Marcin mówił o tym biegnięciu z Bogiem. I to jest coś, co ja wierzę ostatnio Bóg bardzo mocno przynosi tutaj do Kościoła. I kiedy na tygodniu byliśmy na modlitwach, we wtorek mieliśmy takie niesamowite spotkanie, gdzie Duch Święty naprawdę bardzo... Ja już nie pamiętam, kiedy ja miałem ostatnio tego typu spotkanie z Bogiem i z Duchem Świętym, jak w ten wtorek ostatnio tutaj w tygodniu. I właśnie tam to, o czym Marcin tutaj mówi, to właśnie zostało też przyniesione w ten wtorek. Że gdzieś Bóg to przyniósł do naszych serc. I wiecie, Jest powiedziane, że Jezus powiedział, ja poszlę Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Tak? I my wiemy, że On przyszedł. My wiemy, że On mieszka w nas. Ale my mamy Mu się poddać. Wiecie, On nie przyszedł po to, posłuchajcie teraz, to jest bardzo ważne. On nie przyszedł po to, aby nam tylko pomóc, kiedy nam jest ciężko. Nie po to Duch Święty przyszedł. On przyszedł przejąć nasze życie w stuprocentowej kontroli, abyśmy my skapitulowali i abyśmy pozwolili Jemu żyć Jego życiem w nas, tak jak On chce. To jest ogromna różnica. Myśleć, że Duch Święty jest w moim życiu po to, by mi tylko pomóc. A poddać się Jemu i powiedzieć, przejmij wszystko. Przejmij całą kontrolę. Weź wszystko w moim życiu i poprowadź mnie według swojej woli do rzeczy, które Ojciec przygotował dla mnie. Ale to jest fantastyczne życie. To jest życie w radości. To jest życie w spełnieniu. To, co Marcin powiedział. Chcemy mieć radość. Powiem wam, nie ma innego źródła radości jak Duch Święty w życiu wierzącego. Jego owoc to jest radość. To jest prawdziwa radość, tak? Kiedy Jemu ja oddaję swoje życie, kiedy On bierze kontrolę nad moim życiem, kiedy On wypełnia moje życie, przychodzi radość. Przyjdzie pokój, przyjdzie miłość, przyjdzie moc, przyjdzie wszystko. Wiecie, ja też ostatnio czytałem, co Kuba mówi o mężach bożych. Mam od Kuby pożyczoną książkę, Generałowie Boże. O dwóch co na razie przeczytałem, A.A. Allen i John G. Lake. Oni popełniali błędy. Ale powiem wam, miejsce, w którym oni byli, to myśmy nawet nie zahaczyli troszkę jeszcze o te miejsce. Naprawdę. Wyobraźcie sobie spotkanie, takie jak tutaj, niech siedzi 2000 ludzi. Wyobraźcie sobie nowotwory, wszystko. I wyobraźcie sobie, że człowiek głosi, Duch Święty wstępuje i nagle na przykład ludzie zaczynają wybiegać do łazienki. I oni nie biegną robić siku. Oni biegną wymiotować nowotwory, które mieli wewnątrz gdzieś ciał. Jeśli były na zewnątrz, usychały, odpadały, trzeba było zbierać do specjalnych pojemników i wynosić. Czy wy sobie w ogóle jesteście w stanie wyobrazić takie spotkanie? Czy chcielibyście być na takim spotkaniu? Jak to się czyta, to pojawia się pytanie, co my tu robimy w ogóle? Ja myślę, że dobrze będę zrozumiany, okej? Okay? Ja cieszę się z tego naprawdę, co Bóg robi pośród nas, ale wymiar, o którym w ogóle tamci ludzie składają świadectwo, to jest w ogóle, co my robimy, tak? To jest tak mało. To jest tak mało. Ale wiecie, tajemnicą ich jest też ich styl życia. Kiedy się czyta o nich, powiem wam, tam nie było miejsca na głupoty w ich życiu. Wiecie, poddanie się Duchowi Świętemu, nigdy nie wiesz, gdzie cię to zaprowadzi. Ale wiecie, jak ja to widzę? To jest fantastyczna przygoda. To jest, powiem tak, wczoraj taki werset przyszedł mi do serca. To jest Paweł, Paweł to powiedział. Bóg, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. On to mówi jako doświadczenie jego życia. On, który był po więzieniach. On, który był w głębinie. On, który był kamieniowany. On mówi, Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Człowiek, który oddał wszystko Bogu 100% i poszedł, tak jak Duch Święty prowadzi, on zawsze wygrywa. Dlaczego? Bo on jest w woli Bożej. Bo Bóg za nim stoi. Bo on nie robi rzeczy, które chce. Wszystko, co robi, on robi w imieniu Boga. Więc autorytet Wszechmogącego jest nad jego życiem. Myśmy oglądali tutaj tydzień temu film o Danielu.
I tak płakaliśmy, naprawdę. Bardzo. To jest fantastyczny film, naprawdę, powiem wam. I to jest przykład człowieka, który oddał wszystko. I to jest przykład człowieka, którego nikt nie mógł pokonać. Królowie, którym służył, czterech królów, największych mocarstw. Nikt nie mógł mu, nie mógł wygrać z nim, tak? Nie mógł go pokonać. Bo on był w pokorze wierny swemu Bogu. I nie było mocy na ziemi, która była w stanie pokonać Daniela. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I przeczytam taki fragment, 1 Koryntian 6, może od 15. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Może wcześniej. Od 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Wiecie, tutaj padają słowa, że ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała i że nasze ciała są członkami Chrystusowymi. To znaczy, twoje i moje ciało są częścią ciała Chrystusa. Wow! To jest poważna sprawa. Czy my myślimy tak o swoich ciałach? Twoje ciało jest ciałem Chrystusa. Jest częścią Chrystusa. Jego przeznaczeniem dla twojego ciała jest to, aby Chrystus wyraził swoje życie przez ciebie. Ale czytajmy dalej. 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? W tym wersecie są tak naprawdę dwa pytania. I na pierwsze, to my mówimy, wiemy. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i Bóg w was mieszka? Wiemy. Ale w tym wersecie pada drugie pytanie. I czy wiecie, że nie należycie do siebie samych? Wiecie, to jest coś, co ostatnio Bóg przyszedł do mnie z tym pytaniem. I musiałem powiedzieć, no nie żyję w taki sposób. Nie żyję w tej realności, że w taki sposób myślę o sobie, o swoim życiu i o swoim ciele. I dalej jest powiedziane, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w oryginale i w duchu waszym, i znowu, które należą do Boga. I wiecie, zacząłem tak o sobie myśleć. Zacząłem myśleć o swoim tym ciele, że to już nie jest moje. Jeśli to ciało stało się świątynią dla ducha, to znaczy domem, mieszkaniem, on przyszedł zamieszkać, to już jest jego. To nie jest moje ciało. Ja nie należę już do siebie. Moje ciało nie należy do mnie. To jest tak, jak mieszkasz i ktoś przychodzi i komuś oddajesz klucze, autorytet od swego mieszkania i mówisz, masz, to jest teraz twoje, podpiszesz dokumenty, koniec. W momencie, kiedy przyjęliśmy chrzest, to był nasz dokument, że my się zgadzamy na to, że my umieramy i oddajemy nasze życie Bogu. I wiecie, kiedy to się dzieje, Duch Święty wtedy, on chce przejąć wszystko. Wszystko. On chce zadecydować, jak ja będę żył. On. On oczywiście przez słowo pokazuje, co musisz jeszcze zmienić, co jemu się nie podoba, bo to wszystko jest jego własność. To jest dla niego. I powiem tak, wtedy on wprowadza cię w życie, które Bóg ma dla ciebie. Wtedy on pokaże ci twoje miejsce w kościele. Wtedy on przyniesie ci dary, które ma dla ciebie. Wtedy. Wtedy.
Dlaczego tak mało dzisiaj w kościołach ludzi zna swoje przeznaczenie? Dlaczego tak mało to się dzieje? Wiecie, bo jeśli my zasmucamy Ducha Świętego, bo jeśli my Mu ciągle mówimy nie, bo jeśli my mamy życie już swoje zaplanowane i nawet nie ma miejsca dla Niego, to jak możemy oczekiwać, że będą niesamowite rzeczy na zgromadzeniach się działy? W jaki sposób, powiedzcie mi? To się dzieje w jeden sposób, że On przez nas chce się wyrazić. Rozumiecie? Zobaczmy Mateusza 4. Może w trzecim czytamy o chrzcie, jak Jezus wszedł do Jordanu, tak? I 16 werset mówi tak, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Do tej pory, słuchajcie, Jezus sobie żył normalnie. On sobie żył z rodziną, on sobie strugał meble, on miał normalne, spokojne życie. Pobożne, ale spokojne, normalne, z rodziną. Następny werset, 4:1. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Rozumiecie? On w Jordanie przyjmuje chrzest Duchem Świętym i w tym momencie Duch Święty przejmuje kontrolę nad życiem Jezusa. Od tej pory jest koniec strugania mebli. To nie znaczy, że każdym z nas tak jest, ale chodzi o to, że Jezus w tym momencie został uzależniony od Ducha Świętego, poddał się Jemu 100%. I aż do krzyża był prowadzony przez Ducha Świętego. Dlatego czynił te wszystkie rzeczy, które czynił. On to czynił tylko przez moc Świętego Ducha, któremu się poddał. I te same rzeczy my możemy robić. Przez tą samą moc tego samego Świętego Ducha, jeśli Jemu się poddajemy. Tak? To jest pragnienie Ojca dla nas. Zobaczmy teraz Galacjan, 1 rozdział. Przykład Pawła. Tak? Mówi się, że najbardziej owocny apostoł. Galacjan 1:15. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Słuchajcie, dlaczego on tak zrobił? Najnormalniejszym radzeniem się ciała i krwi to trzeba było pójść do Jerozolimy i się spotkać z apostołami, którzy znali Jezusa w ciele. Oni z Nim chodzili, byli nauczani. On mówi, nie zrobiłem tak. Bo on mówi, od momentu, kiedy on spotkał się z Jezusem, wtedy, kiedy spadł z konia, kiedy był 3 dni ślepy, kiedy został ochrzczony Duchem Świętym, on mówi, od tamtego momentu ani razu nie radziłem się ciała i krwi. To znaczy, że stary człowiek, ciało, przestało kontrolować jego życie. A kto zaczął? Duch Święty. On wiele razy, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, on powtarza, idę zniewolony przez ducha gdzieś. Mówi, nawet wiedząc, że idę i tam czeka mnie więzienie, mówi, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Ale ja idę z Nim. Ja poddałem się Jemu. On przejął wszystko w moim życiu. Ja idę za Nim. Dlatego Paweł zrobił to, co zrobił. Bo to zrobił Duch Święty przez Pawła, który powiedział, nie żyję już ja. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Żyje Chrystus we mnie. I wiecie, jest walka w naszym życiu i w moim, i w każdego z nas, że to ciało, ono walczy. Tak? Ono nie chce skapitulować, ale my musimy zrozumieć, że ono jest naszym wrogiem. I ono nas naprawdę okrada z życia. Musimy to zrozumieć. Kiedy ulegamy pragnieniom ciała. Wiecie, nasze ciało, ono chce żyć. Ono chce żyć. Ono ma pomysł na życie. Ono się budzi rano i ono już chciałoby żyć. I jeśli my nie nauczymy się, żeby umartwiać nasze ciało, nie dawać głosu, ono będzie nam przynosić śmierć. Duchową śmierć. Ono będzie nas oddzielać od Boga. Zobaczmy Galacjan 5, 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Zobaczcie, w Rzymian 8 jest powiedziane, że ci są dziećmi bożymi, których duch Boży prowadzi. Ci są dziećmi. Ci są dziećmi. Nie ciało ma prowadzić chrześcijanina. Nie cielesne pragnienia. Nie myśli, pragnienia pochodzące z ciała. Ale ma nas prowadzić Święty Duch. Ja miałem taki obraz. Kto oglądał Awatara? Ja oglądałem. Wiecie, mamy być awatarami dla Ducha Świętego. Tym ma być nasze ciało. Ma być dostępne. On wchodzi i przejmuje kontrolę. I zaczyna żyć swoim życiem. I co jest największym wrogiem takiego życia? Właśnie to ciało. Te ciało. Przed chwilą przeczytaliśmy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Jest walka. Duch Święty ma dla ciebie plan, ale twoje ciało ma inny plan. I powiem wam, można tak bardzo być zwiedzionym, ale teraz posłuchajcie, słuchając ciała, możemy stracić wszystko tutaj na ziemi, co Bóg dla nas przeznaczył. To jest straszne. Wiecie, ja miałem wizję kilkanaście lat temu, że będę jeździł po całym świecie. Ale to się nie musi wypełnić. To jest to, co Marcin powiedział. Nie zmusi mnie nikt. Chociaż chcę dać ostrzeżenie, nie będę dziś o tym mówił. Może niedługo się podzielę, ale chcę dać ostrzeżenie, Bóg też może zmusić. I to jest Jego miłość. Bo Bóg, kogo kocha, też karci. I Derek Prince ma takie powiedzenie, lepiej poddaj się sam. Bo to mniej boli. Bo Bóg w swojej miłości, On może zrobić tak, że nawet jak ty się zaprzesz, to Bóg postanowi, ja mu jednak pomogę znaleźć dobrą drogę. I to jest Jego miłość. Ale to jest niewymiernie bardziej bolesne niż to, kiedy ty sam wybierasz Jego drogi. Niewymiernie. I zobaczmy Rzymian jeszcze, 8. Rzymian 8, 12, 13. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bardzo mocny werset. I też bardzo mocno Bóg przemówił kiedyś do mego życia tym wersetem. Zdałem sobie sprawę, słuchajcie, to jest o wierzących. Paweł mówi do chrześcijan, że możemy żyć według ciała i umrzecie. On mówi przede wszystkim o śmierci duchowej. Oczywiście może to nawet zaprowadzić człowieka do śmierci fizycznej. Ale przede wszystkim jest śmierć duchowa. Jeśli głos ciała bierze władzę nad twoim życiem. Jeśli zaczynasz robić to, co ciało chce. Jak to może być, ja wam powiem. To może być tak, że na przykład ty już wiesz, jak chcesz żyć. Ty masz na przykład, możesz mieć dom, znaczy możesz mieć pragnienia o jakimś pięknym domu, w spokojnym miejscu, to nie musi być złe. Ale możliwe, że on ma całkiem inny pomysł. I może być tak, że zaangażujesz się w rzeczy, przez które stracisz to wszystko, co Bóg miał dla ciebie. Wiecie, przykład Johna G. Lake'a, jak czytałem, właśnie jak Duch Święty działa, to jest niesamowite. Wiecie, on był milionerem na tamte czasy. I w pewnym momencie on już poczuł, tak, że Duch Święty mówi, zostaw to. On to wszystko zostawił. I jeszcze, żeby rozpocząć służbę, oni wszystko spieniężyli, mieli posiadłości i rozdali. I chcieli zacząć z zerem i zaczęli z zerem. Jako milionerzy tamtych czasów, można powiedzieć. I Bóg im powiedział, że mają do Afryki płynąć. Oni mieli 7 dzieci, mieli 0 pieniędzy i jeszcze mieli 4 współpracowników. I oni sobie podliczyli, im trzeba $2000, oni mają 0, tak? Więc się modlą. I przychodzi słowo, w ciągu 4 dni będziecie mieli 2000. Na 4 dzień przychodzą 4 czeki po $500. Idą na statek, mają $1.25, wypływając do Afryki z 7 dzieci. Ale wiedzą, że Bóg ich wysyła. Siadają na statek, płyną. Słuchajcie, okazuje się, po drodze się dowiadują, że jest takie prawo, że w Afryce każdy musi mieć $125 i oni to sprawdzają, bo bez tego nawet cię nie wpuszczą. Oni nie mają nic, tak? Dopływają, tak? Dopływają. Żona mówi, John, co ty zrobisz? Mówi, idę w kolejkę się ustawiam, tak? Ustawił się w tą kolejkę. Kiedy był już blisko, ktoś go klepie. Jakaś osoba podchodzi i mówi, słuchaj, ja nie wiem, co się dzieje. Ja czuję, ja muszę ci dodać. Daje mu 2 czeki po $200 każdy. I płaci. Nie mają gdzie mieszkać, tak? Ale patrzą, jest jakaś kobieta, która lata ciągle w tą i we w tą. Jakaś Amerykanka. Ona podchodzi do współpracownika ich. Ta grupa 4 osób mówi, ilu was jest? 4 osoby, to nie wy. Mówi, jest coś jeszcze? Mówi, o tam jest taka rodzina. Podchodzi do Johna Dzielka ta kobieta, mówi. Ilu was jest? On mówi, 2 rodziców, 7 dzieci. To wy, halleluja! Bóg mi powiedział, że mówi, przypłynie rodzina. 2 rodziców, 7 dzieci. Mówi, macie dom mój. Umeblowany. W kilka lat założył ponad 600 kościołów. 10 000 ludzi uzdrowionych. Przebudzenie, które rozpostarło się na Afrykę. Bo powiedział Duchowi Świętemu tak. To nie ma nic wspólnego z Johnem G. Lake'em. To nie miało nic wspólnego z Pawłem. To były tylko naczynia, które on wziął, aby czynić swoje dzieła. Czy chcemy takiego życia? Nigdy nie będziemy żałować. Nigdy. Jeśli nie pójdziemy za nim, będziemy żałować. Ja wiem, że będziemy. Może przyjść czas, że będzie każdy z nas leżał na łożu, wiedząc, że odchodzi do Pana i będziesz wiedział, że nie szedłeś z Nim. I to nie będzie miłe dla nas. Ale my dzisiaj już możemy podjąć tą decyzję. Słuchajcie, my nie trafimy jutro do Afryki. Nie bójmy się. Może ktoś, nie wiem, ale nie bójmy się. Ale On chce nas. On chce nas. Chce naszych serc. Chce naszych ciał. Chce naszej woli. To, co Marcin powiedział, wiecie, najczęściej działa tak, on nam tylko składa propozycje. Mówi, chciałbym to i to. Nie, bo nie. Proszę, to trudno. Próbuj sam żyć. Zobacz, jak jest beze mnie. Myślę, że nie ma nic cudowniejszego, niż być w posiadaniu Ducha Świętego. Nie ma nic cudowniejszego na ziemi. Nie ma. Nie ma. Myślę, nie wiem, żebyśmy się modlili teraz. Chcę jeszcze powiedzieć tak, my nie musimy się nic bać. Możemy 100% Jemu zaufać, że On nas nie zrani. Że On ma to, co jest najlepsze dla nas. Okay? To, co już Marcin mówił, Marian, że słuchajcie, każdy z nas ma jakąś pracę do wykonania, są jakieś dary. On każdemu z nas chce coś dać wspaniałego. Co będzie dla innych życiem, ale też dla ciebie będzie. Będziesz mieć radość w tym usługiwaniu. Ale to się wszystko zaczyna, wiecie, jak jest powiedziane, złóżmy nasze ciała jako ofiarę na duchową służbę. Słuchajcie, to już nie są nasze ciała. Ja mówiłem taki przykład, to nie wiem, czy to był Wigglesworth. Jak jechał w pociągu i go poproszono, żeby był kompanem do gry w karty. A on mówi, ale ja nie mam rąk już. Co ty mówisz w ogóle? A on mówi, te ręce, to są ręce Jezusa. I Ewangelię zaczął im głosić, tak? Ale my naprawdę mamy tak myśleć. Graham Cook, taki prorok, tak? Kiedyś mówiłem, kiedy on był na konferencji, totalnie zachorował. Że on po prostu cały czas wymiotował i miał biegunkę. I on leżał i tak się zlitowali nad nim ci, co go zaprosili, że mówią, wiesz co, ty tu Grahem zostań, no my pójdziemy trudno bez ciebie. I on leży tak, a Duch Święty mówi, Grahem, czyje to jest ciało? No twoje. No to wstawaj i idziemy. I on mówił, że on miał tak, że 15 minut głosił, 10 minut w toalecie. 15 minut głosił, 10 minut w toalecie. Ale jak się zaczął modlić, to ludzie byli uzdrawiani, padali pod mocą. Proroctwa dostawali. Życie ludzi się zmieniało. Bo Duch Święty przez te ciało się wyrażał. Trochę chore było, ale to było dalej ciało Ducha Świętego, w którym mieszka On, który jest życiem, który ma moc, który jest namaszczeniem. I On chce przez każdego z nas tak żyć. Przez każdego. Dla mnie jest to fascynujące. Chcę to robić w relacji, w przyjaźni, w miłości. Okej? Okay?